Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. 10 maja, witam Państwa, Krzysztof Brąk. W Rzymie zakończył się dzisiaj Europejski Kongres na temat katechizacji. Uczestniczył w nim arcybiskup Józef Michalik, który będzie gościem naszego programu. Nadamy też audycję o miłości prosto z mostu, a na wstępie aktualności. O świętym Janie z Awili mówił Benedykt XVI, spotykając się ze wspólnotą papieskiego kolegium hiszpańskiego, obchodzącego 50-lecie swojej obecnej siedziby. Papież nawiązał do dzisiejszego liturgicznego wspomnienia tego XVI-wiecznego hiszpańskiego kapłana, którego, jak przypomniał, już wkrótce ogłosi doktorem Kościoła.
Pamiętajcie, że kapłan odnawia swe życie i czerpie siły do posługi dzięki kontemplacji Słowa Bożego i głębokiemu dialogowi z Bogiem. Jest on świadomy, że nie będzie mógł prowadzić braci do Chrystusa ani spotykać go w ubogich i chorych, jeśli nie odkryje go przedtem w gorącej, wytrwałej modlitwie. Trzeba dbać o osobistą zażyłość z tym, którego się potem głosi, celebruje i komunikuje. To jest podstawą duchowości kapłańskiej. Ożywiani przykładem cnót świętego Jana z Awili, pełnijcie posługę kapłańską z tą samą, co on, gorliwością apostolską, surowością życia i synowską miłością do Najświętszej Maryi Panny, Matki Kapłanów.
Do mijającego w październiku 50-lecia rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II nawiązał papież, przyjmując delegację Latynoamerykańskiego Kongresu Żydowskiego. Spotykając się po raz pierwszy w Watykanie z grupą reprezentującą organizację i wspólnoty żydowskie Ameryki Łacińskiej, przypomniał, że deklaracja Nostra Aetate nadal pozostaje podstawą i przewodnikiem w wysiłkach podejmowanych dla lepszego zrozumienia, szacunku i współpracy między katolikami i Żydami.
Ze wzrostem zaufania, szacunku i dobrej woli, ludzie, których relacje cechowała początkowa pewna nieufność, zaczęli stopniowo darzyć się nawzajem ufnością i stali się dobrymi przyjaciółmi, zdolnymi wspólnie stawiać czoło kryzysowi i pozytywnie przezwyciężać konflikty. W świecie coraz bardziej zagrożonym utratą wartości duchowych i moralnych, które mogą zapewnić respektowanie ludzkiej godności i trwały pokój, szczery dialog prowadzony z szacunkiem między religiami i kulturami jest decydujący dla przyszłości naszej rodziny ludzkiej.
W studiu Radia Watykańskiego gościmy arcybiskupa Józefa Michalika, metropolitę przemyskiego i przewodniczącego Episkopatu Polski. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Witam wszystkich Państwa.
W Wiecznym Mieście trwają obrady poświęcone katechizacji i katechizmowi Kościoła katolickiego, który ma już 20 lat. Jak moglibyśmy podsumować te obrady?
Tematem tego kongresu jest sakramenty wprowadzenia, czyli te trzy podstawowe sakramenty, chrzest, bierzmowanie i Najświętsza Eucharystia, jako droga do nowej ewangelizacji z racji na zapowiedziany synod i rok wiary. Czyli, że ta nowa ewangelizacja ma polegać na pogłębieniu wiary, które się powinno odbywać przy okazji życia sakramentalnego. Zresztą sam katechizm uwzględnia te elementy, najpierw dzieląc się na te główne partie, czyli wymiar wiary, treść wiary, potem jej przeżywanie, jej związek z życiem, celebracja i modlitwa. Te tematy były poruszane i były takie prezentacje dotyczące poszczególnych sakramentów, ale i poszczególnych krajów. Więc pewna wymiana doświadczeń, która każe nam zobaczyć, jak to wygląda w całej Europie, nie zapominając o naszych polskich warunkach.
No właśnie, często w relacjach medialnych mówi się o kryzysie katechezy.
Myślę, że z katechezą zawsze było źle. Gdzie było źle z katechetami, gdzie było źle z wolnością, gdzie było źle z możliwością dostarczenia podręczników, gdzie było źle z budowaniem wspólnoty, gdzie jest źle z rodziną. Więc to nie jest temat, który można wyjąć z całości życia. Ale ja chcę powiedzieć, że wartość obecności katechezy w szkole jest także wyjęciem szkoły z getta myślowego, że to było za czasów komunistycznych, doskonale pamiętamy, to było getto, do którego nie miała dostępu nadprzyrodzoność. Dzisiaj to się unormalniło. Ale druga rzecz, z kolei przecież nie pomijajmy na przykład wartości dziecka, możliwości dziecka, jego przeżycia religijnego, które pamiętamy z naszej pierwszej komunii, czy z naszej pierwszej spowiedzi świętej, że ono nie może sięgnąć transcendencji, czy że nie może mieć najgłębszych przeżyć nadprzyrodzoności, piękna Boga, piękna życia, piękna miłości. Pięknym przykładem dzieli się w tym względzie chociażby Jean Vanier, który opowiada przygodę dziecka niepełnosprawnego, które przystępuje do pierwszej komunii świętej i ma odbiór najistotniejszych spraw dotyczących wiary i życia według wiary całkowicie poprawny, bo ma odbiór miłości bliźniego, bo ma wrażliwość na dobro i zło i umie je rozróżnić. To jest właśnie też wartość katechezy, bo ją trzeba też poszerzyć także na niepełnosprawnych, żeby nie było ani dziecka, ani człowieka, który stanąłby poza tym wpływem. Więc myślę, że z tą katechezą w Polsce nie jest tak źle, mimo że są pewne trudności. I wcale nie jest łatwo być katechetą przez 7 godzin z rzędu w szkole. To jest bardzo męczący, bardzo trudny kawałek chleba, ale to jest wielka korzyść. Ja obserwuję też pewne rzeczy, że katechetyczny łańcuch trzeba tworzyć. Czyli na przykład ja obserwowałem u siebie w diecezji, jak było bierzmowanie. Było 150-180 młodych ludzi. Trzeba było postawić 7 sióstr i 5 księży, żeby była cisza w czasie bierzmowania. Potem stworzyliśmy kilka, nawet 12 domów rekolekcyjnych w diecezji, które funkcjonują cały rok, i zachęcaliśmy, żeby młodzież ze swoim katechetą wzięła udział w 3-dniowych zamkniętych rekolekcjach. Dzisiaj to się udaje w większej części zrobić. Ja dzisiaj bierzmowanie w katedrze, nie potrzeba żadnego księdza, jest cisza, przeżycie ma inny wymiar, dlatego że grupa zafunkcjonowała, środowisko. Dzisiaj w tej sytuacji pewnego kryzysu też rodziny, trzeba pomóc rodzinie przez młodych, przez dzieci, pomóc rodzinie w oparciu o tę miłość, która ich łączy z dzieckiem, odkryć nowe walory, których może zapomnieli, bo które może pominęli w życiu. Więc myślę, że to też jest jakaś droga i wydaje mi się, że ogromnie ważną rzeczą jest, żeby utrzymać tę katechezę, podnosić jej wartość, poszerzać ją o kontakt z parafią, ze szkołą, ze środowiskiem, z dziećmi, z kolegami, szukać przyjaciół tej dobrej idei. Natomiast teraz przeżywamy w Polsce kłopot pewien, bo ta lutowa reforma wykreśliła katechezę z siatki ramowej. Mamy zapewnienia wielokrotne, że się nic nie zmieniło, ale się zmieniło, dlatego że siatka ramowa zajęć gwarantuje obecność tych zajęć, mimo że one są dobrowolne, gwarantuje jednak w tym pensum, w tym wymiarze godzin. Usunięcie jej poza tę siatkę daje wolność, ale relatywizuje sprawę do dobrej woli dyrekcji, dobrej woli samorządów. I dlatego jesteśmy zaniepokojeni, i to i prezydentowi Rzeczpospolitej przedstawiłem, znajdując jego zrozumienie przynajmniej słowne. I przedstawiam to w różnych okolicznościach, także Komisji Konkordatowej, że to jest bardzo ważna rzecz. Dzisiaj priorytet w Polsce, dlatego że nie da się budować zdrowia w ojczyźnie, jeśli nie będzie etyki u podstaw relacji międzyludzkich. I to etyki nie sytuacyjnej, nie etyki obliczonej na aplauz wiatru, który w tym momencie wieje, ale etyki obiektywnej, zbudowanej na sumieniu w relacji do odpowiedzialności przed Bogiem.
Z arcybiskupem Józefem Michalikiem rozmawiał ksiądz Seweryn Wąsik. Drugą część wywiadu nadamy jutro. O miłości prosto z mostu. Audycja Fundacji Pełna Chata.
Michał Koźlik, witam w kolejnej z naszych audycji. W poprzednich odcinkach rozmawialiśmy o współczesnym kontekście, w jakim funkcjonują rodziny. Wspominaliśmy o tym, że mimo tych negatywnych zjawisk, jakich jesteśmy świadkami, jest szansa na szczęście w małżeństwie. tylko trzeba wiedzieć, jak o to szczęście walczyć. Wspominaliśmy również o sposobach przekonania współmałżonka do podjęcia wspólnych wysiłków zmierzających ku poprawie relacji. Dziś chcemy dać Państwu konkretne narzędzia, konkretne wskazówki, które umożliwią poprawienie tych relacji poprzez dobrą komunikację. W studiu nasz stały gość Michał Piekara.
Witam serdecznie.
Mówimy o uzdrawianiu relacji. Dlaczego akurat poprzez komunikację?
Zauważyłem, pracując z małżonkami, że jeżeli małżonkowie nie potrafią sobie powiedzieć, zakomunikować tych rzeczy, które są jakąś istotą kryzysu, nie będą w stanie rozwiązać tego problemu. Bardzo często zdarza się, że przekazujemy treść, jednak ona jest niesłyszana przez współmałżonka, ponieważ jest źle przekazywana. Jest przekazywana tak, że od razu budzi negatywne emocje, dochodzi do jakiegoś napięcia, do jakiejś eskalacji negatywnych emocji i to uniemożliwia skupienie się na problemie, natomiast koncentruje małżonków na walce ze sobą. Kiedy mówimy o komunikacji, dobrze jest myśleć o komunikacji jako o takiej przestrzeni, która składa się z dwóch elementów. Po pierwsze, z tej komunikacji, którą przekazujemy słowami. Po drugie, poprzez mowę naszego ciała, poprzez to, w jaki sposób się zachowujemy, jaka jest mimika naszej twarzy. To jest o tyle istotne, że zdarza się, że słowa wyrażają coś zupełnie innego niż nasza postawa i gesty, które temu towarzyszą. Dlatego budowanie spójnej komunikacji, takiej, która potrafi budować relację małżeńską, jest tutaj kluczem.
Czyli najważniejsza jest rozmowa, szczera, otwarta.
Dokładnie tak.
No dobrze, ale jak ją rozpocząć? Bo chyba z tym najczęściej jest tak naprawdę największy problem.
Zgadza się. Okazuje się, że i to potwierdza zarówno praktyka, jak również badania naukowe, że pierwsze 3 minuty rozmowy decydują o tym w bardzo dużej mierze, czy rozmowa ta zakończy się konfliktem, czy też zakończy się jakimiś konstruktywnymi wnioskami. Pierwsze 3 minuty rozmowy. Właśnie dlatego wypracowanie w sobie pewnych umiejętności, nauczenie się pewnych narzędzi, korzystania z pewnych narzędzi, które pozwolą nam pozytywnie budować te pierwsze minuty naszej rozmowy, zwłaszcza na trudny temat, dają nam szansę, bardzo dużą szansę na to, aby dotknąć problemu, zmierzyć się z nim, a jeśli są to codzienne sprawy, aby one nie przerodziły się w otwarty konflikt.
Więc jak pozytywnie rozpocząć rozmowę?
Pracując od kilku lat z małżonkami, wypracowałem pewien model, który nazwałem koncepcją dobrego startu. Na tę koncepcję dobrego startu składa się kilka takich elementów, o których postaram się Państwu krótko powiedzieć, a które, ponieważ nie są trudne do ani nauczenia się, ani ich przyjęcia, przyswojenia, mogą dość szybko stać się narzędziem, z którego Państwo będziecie korzystali. Po pierwsze, należy każdą negatywną uwagę poprzedzać pozytywnymi stwierdzeniami. Brzmi to dość prosto, zwykle dzieje się jednak tak, że kiedy mamy pewne uwagi do współmałżonka, przedstawiamy je bezpośrednio, bez żadnego uprzedzenia, bez wstępu, często atakując małżonka. Tymczasem, jeżeli potrafimy obudować tę negatywną uwagę pewnymi pozytywnymi stwierdzeniami, dajemy szansę małżonkowi, aby usłyszał tę naszą uwagę i się nad nią zatrzymał i zastanowił. Kiedy na przykład żona chce zwrócić uwagę swojemu mężowi na to, że zbyt mało pomaga jej w domu, może to zrobić w taki bezpośredni sposób, mówiąc mu: jesteś beznadziejny, zawsze zostawiasz mnie we wszystkim samą, nigdy nie mogę liczyć na twoją pomoc. To oczywiście wywoła w mężu reakcję sprzeciwu. Zacznie się usprawiedliwiać, zacznie się bronić, a być może nawet atakować. A przecież jej intencją nie było spowodowanie takiej odpowiedzi. Ona chciała, żeby mąż usłyszał to, że oczekiwałaby od niego, że więcej czasu spędzałby z nią, również na tych obowiązkach domowych, które przecież ich obojga dotyczą. Tymczasem, jeśli żona poprzedziłaby tę pewną negatywną uwagę, że mąż nie pomaga jej w domu, pewnymi pozytywnymi stwierdzeniami, mogłaby uzyskać efekt, o który jej chodzi. Mogłaby powiedzieć na przykład w ten sposób: kochany mężu, bardzo doceniam to, że tak się trudzisz, chodząc do pracy. Codziennie rano wstajesz, idziesz do ciężkiej pracy, z której nie zawsze jesteś zadowolony. Bardzo to doceniam. To jest wspaniałe. Jestem z ciebie bardzo, bardzo dumna. Ale tak sobie pomyślałam, czy byłaby jakaś możliwość, żebyś pomógł mi trochę lepiej zadbać o nasz dom, bo chciałabym, żeby on był przytulny dla nas obojga, ale czasami już nie daję rady, po prostu jestem zbyt zmęczona. Przedstawienie sprawy w ten sposób, kiedy żona poprzedza pewną uwagę pozytywnymi stwierdzeniami, sami słyszymy, jak to brzmi, zupełnie inaczej. Były prowadzone takie ciekawe badania przez Instytut Gottmana w Stanach Zjednoczonych, które pokazały, że w małżeństwach, które są w głębokim kryzysie, zmierzają prostą drogą w kierunku rozwodu, na jedną pozytywną uwagę padało 5 negatywnych. Natomiast w małżeństwach, które sobie dobrze radziły, potrafiły konstruktywnie, samodzielnie rozwiązywać konflikty, na jedną pozytywną uwagę padało 0,8 negatywnej, czyli znacznie mniej. Warto wyciągnąć z tego pewne wnioski dla budowania lepszej komunikacji, zwłaszcza tego początku, tego dobrego startu w komunikacji. Więc to byłaby pierwsza zasada, którą również warto sobie zapisać w swoich zeszytach, poprzedzać negatywne uwagi pozytywnymi stwierdzeniami.
Ale co jeśli towarzyszą temu, a najczęściej towarzyszą, złe emocje, zdenerwowanie. My nie mamy wtedy okazji, czy nawet ochoty szukać w mężu czy w żonie jakichś pozytywnych cech, bo widzimy same złe.
Ale emocje też nie są takie, które pojawiają się w jednym momencie. One narastają z czasem. Ale jeżeli zaobserwujemy, jak reagujemy fizycznie nawet na to, możemy sobie powiedzieć, okej, to nie jest dobry moment. Ja teraz obiektywnie nie jestem w stanie się nad tym zastanowić, nie jestem w stanie tego pozytywnie przekazać. Lepiej poczekać. To jest zresztą koncepcja dobrego stopu, o której też jeszcze powiemy. Jeżeli nauczymy się stopować takie negatywne emocje, pozwoli nam to przejąć kontrolę nad rozmową i znowu skierować ją na dobry, pozytywny tor. A zatem pozytywne rozpoczynanie, ja to nazywam pozytywnym narzekaniem. Po drugie musimy unikać generalizowania. W tym początkowym stadium rozmowy, na początku, kiedy decyduje się, czy ona będzie pozytywna, czy negatywna, czy wzbudzi w nas negatywne emocje, które uniemożliwią dobrą rozmowę, musimy unikać takich stwierdzeń, które by oceniały współmałżonka w sposób definitywny. Wyraża się to na przykład poprzez słowa zawsze i nigdy. Ty zawsze się spóźniasz, ty nigdy nie masz dla mnie czasu. Chociażby z tej prostej przyczyny, że nie jest to prawdą. To nie jest tak, że on zawsze się spóźnia. Może często, ale nie zawsze. Zdarza mu się, że jest na czas. Więc nie generalizujmy. To jest bardzo oceniające, bardzo przykre, a jednocześnie łatwe do podważenia. I wreszcie trzeci element, na który chciałbym zwrócić uwagę, który wydaje się być równie istotny jak dwa poprzednie. To mówienie o trudnej sytuacji, zaczynając od mówienia o sobie. A zatem nie używać takich stwierdzeń jak na przykład: jesteś beznadziejny, nigdy nie mogę na ciebie liczyć, jesteś do niczego. Ponieważ to jest oceniające, to jest raniące, to jest atakujące. Tymczasem żona mogłaby to odnieść do siebie, mówiąc o swoim stanie emocjonalnym. To koncentruje rozmowę na zupełnie czym innym. Pokazuje, że jest mi przykro, że doświadczam jakichś emocji, które nie ulegają ocenie. Z nimi się nie dyskutuje. Po prostu jest mi przykro, jest mi smutno. To działa też w drugą stronę. Mąż również może powiedzieć do żony: wiesz co, kochanie, jest mi bardzo przykro, że nie znajdujesz czasu, żeby ze mną porozmawiać. Ciągle zajmujesz się dziećmi, ale jest mi przykro, że nie możemy razem spotkać się na wspólnej rozmowie.
I to akcentowanie swojego stanu uczuciowego wydaje mi się, że uniemożliwia drugiej stronie podważenie tego,
dokładnie o to chodzi,
tego komunikatu.
Dokładnie. Druga strona nie dość, że tego nie podważy, to jeszcze dodatkowo wchodzi w pewien świat uczuć, więc zaczyna to rozumieć, identyfikować ze swoimi uczuciami, które przecież są nam tożsame. Te trzy zasady pozwalają nam dobrze rozpocząć rozmowę. Krótko przypomnę, żebyście Państwo mogli sobie też to jeszcze jakoś uporządkować. Po pierwsze, pozytywnie rozpoczynać, poprzedzać negatywne uwagi pozytywnymi stwierdzeniami. Po drugie, nie generalizować, wyrzucić ze swojego słownika słowa nigdy i zawsze. Po trzecie, koncentrować się na swoim stanie uczuciowym i od niego wychodzić, mówiąc o tym, co sprawia nam przykrość, trudność, co jest powodem naszego smutku, a nie zaczynać od stwierdzeń: to ty jesteś taki i taki.
Myślę, że po dzisiejszym programie każdy z nas i każdy ze słuchaczy będzie miał przynajmniej taki zamiar, żeby dobrze rozpoczynać każdą rozmowę, bo to od niej wiele, wiele zależy. A czy masz teraz dziś dla słuchaczy jakieś ćwiczenie, które mogłoby im w tym pomóc?
Wprowadzić w życie tych kilka zasad może Państwu pomóc bardzo proste ćwiczenie. Spróbujcie zapisać w swoim notesie jedną uwagę, którą chcielibyście przekazać swojemu współmałżonkowi, a następnie pod tą uwagą zapiszcie, korzystając z zasad dobrego startu, tę nową wersję, w jakiej moglibyście mu o tym powiedzieć, używając tych stwierdzeń odnoszących się do Was, opisujących Wasz stan uczuciowy i nie oceniających współmałżonka. Następnie, jeśli uda Wam się to zrobić i będziecie pewni, że jest to taki sposób, który może wpłynąć pozytywnie na współmałżonka, spróbujcie podjąć z nim taką rozmowę. Zobaczycie, jak zareaguje. Z pewnością będzie to nowe doświadczenie zarówno dla Was, jak i dla Waszego współmałżonka, więc też dajcie sobie czas. Pamiętajcie o tym, że bambus potrzebuje czasu. Wasze małżeństwo też potrzebuje czasu.
Niech więc ten czas do kolejnej audycji będzie dla Państwa okazją do wyćwiczenia tego dobrego rozpoczynania rozmowy, które jest niezwykle ważne w dobrej komunikacji, która z kolei przyczynia się do poprawy relacji między małżonkami. Do usłyszenia w kolejnej audycji.
Wysłuchaliśmy audycji Fundacji Pełna Chata. Z Michałem Piekarą rozmawiał Michał Koźlik, a w naszym programie to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.